Dziś odwiedzamy Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie przy ulicy Stilonowej.
Marek Lewandowski, dyrektor Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie Wielkopolskim. Misją hospicjum jest opieka wielodyscyplinarna nad chorym terminalnie, a więc chorym, który w zasadzie został oddany pod tę opiekę przez zespoły medyczne, które poddały się w leczeniu tego chorego, mówią, że już nic się nie da zrobić. W związku z tym taki chory, który do nas trafia, jest zaopiekowany zarówno farmakologicznie, psychicznie, a często także nawet w formie fizjoterapeutycznej, w taki sposób, aby poprawić jego nawet poczucie komfortu, jeżeli w ogóle o komforcie można w tym przypadku mówić, w sytuacji jego choroby, czyli na przykład uśmierzyć wszelkiego rodzaju objawy, które są objawami często bardzo trudnymi do zniesienia, a takim jednym z takich objawów jest na przykład ból. To są krwawienia, to są na przykład wymioty i wiele innych rzeczy, które towarzyszą takiemu choremu nowotworowemu, w zależności od tego, gdzie ten rak jest usadowiony, umiejscowiony. Jak już jest proces rozsiany, to wtedy jest to na przykład ból totalny i też lekarze muszą sobie z tym poradzić tak, żeby ten chory nie odczuwał skutków tej choroby w takim stopniu, który uniemożliwia tym chorym normalne funkcjonowanie. I to jest podstawowa misja. Jakkolwiek u samych podstaw i założeń swego czasu wymyślonych przez Cecily Sanders, pierwszą prekursorkę, pierwszą osobę, która utworzyła hospicjum Świętego Krzysztofa w Londynie, było coś takiego, co nazywa się ideą hospicyjną, o czym ja już powiedziałem, czyli to totalne zaopiekowanie się chorym, ale nie tylko chorym, ale także jego rodziną. Stąd na przykład w naszym hospicjum od prawie 10 lat funkcjonuje tak zwana świetlica, jaskółka, tak to nazywamy. Jest to program skierowany do dzieci osieroconych. Najczęściej są to dzieci będące półsierotami, ale przeżywanie przez nich traumy związanej ze śmiercią na przykład mamy, taty, siostry czy brata, wymaga czasami wieloletniego procesu terapeutycznego i o tym najlepiej pewnie powie pani psycholog.
Monika Wach, psycholog. Jestem psychologiem w hospicjum. Jako psycholog obejmuję opieką psychologiczną pacjentów i ich rodziny z hospicjum stacjonarnego, z hospicjum domowego i z hospicjum domowego dla dzieci. To są przede wszystkim nasi pacjenci, nasze rodziny. Zawsze mówię rodzinom, które u nas się pojawiają, że jesteśmy po to, żeby im pomóc, żeby dać im wsparcie, poznać ich sposób funkcjonowania, ich sposoby radzenia sobie z tym, co ich spotkało, a spotkało ich coś bardzo trudnego, z czym po prostu w ludzki sposób możemy sobie zwyczajnie nie radzić i to jest naturalne, że potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Dlatego też jest osoba psychologa, która jest do tego, żeby porozmawiać, dać wsparcie. Po prostu przyjść jak człowiek do człowieka, nawet żeby przytulić, podać tą szklankę wody, porozmawiać czy posiedzieć w milczeniu. Rodziny i pacjenci są bardzo otwarci w kontakcie, bardzo są chętni. Wiadomo, zdarzają się osoby, które gdzieś mają opory przed psychologiem, bo od razu mają takie podejście, ze mną już jest koniec i ze mną już jest tak źle i niedobrze. Ale to też na tym też polega nasza praca, żeby nie tylko towarzyszyć, ale też i w jakiś sposób uświadamiać i patrzeć na to, co jeszcze możemy zrobić, jak ten czas jeszcze dobrze przeżyć, jak najlepiej go wykorzystać, co można zrobić jeszcze dla takiego swojego poczucia. Przeżyłem to życie dobrze i godnie. W wizytach domowych, bo tak też jeździmy do domów pacjentów i ich rodzin, też ten charakter ma troszeczkę inny, bo jednak przychodzimy troszeczkę bardziej jako goście. Rodziny się otwierają, możemy zobaczyć, jak faktycznie sobie radzą i w różnoraki sposób, bo pacjent potrzebuje tej rozmowy, ale rodzina także w różnych formach i uczestniczymy po prostu w ich życiu. I to jest zarazem trudne, a zarazem piękne. Podobnie w hospicjum domowym dla dzieci, gdzie rodzice zmagają się z chorobą nowotworową dzieci albo też z różnymi wadami genetycznymi dzieci, które są nieuleczalne, więc oprócz tego, że pomagamy rodzicom przejść jakby tą akceptację tej choroby dziecka, którą niejednokrotnie się stykają z zaskoczenia, bo pewne rzeczy były nie do przewidzenia, pojawiają się kolejne trudności w funkcjonowaniu dziecka, więc to jest piękne, jak rodzice potrafią otwierać się, akceptować i przede wszystkim potrafią cudowny sposób okazywać miłość tym dzieciom. Przelewają ją w różnoraki sposób, przede wszystkim chcą pomóc tym dzieciom i też my jesteśmy po to, żeby im pomóc towarzyszyć w tych różnych zmaganiach, które mają. Z tym zmaganiem, tym trudem wychowania, wsparcia, żeby temu dziecku pomóc jak najlepiej funkcjonować i przeżyć to życie, które otrzymało.
Z opieki i pomocy hospicjum dziecięcego korzysta m.in. Edyta Skrzypnik, matka 10-letniej córki Nikoli z porażeniem mózgowym.
Nasze dzieci, z uwagi na to, że no są chore tak jak są, dla nich każdorazowe takie właśnie wyjście, spotkanie się, gdzie jest muzyka, są inne głosy, na pewno to wpływa na nich bardzo pozytywnie, na pewno w jakiś sposób doświadczają tego, na pewno można by powiedzieć, czy w jakiś tam sposób nawet i rozwijają się dalej, bo doświadczają takich pozytywnych z zewnątrz bodźców. To jest naprawdę fajne i bardzo, bardzo dobrze wpływa na jakiś tam minimalny rozwój naszych dzieciaczków.
Przy dzieciach chorych też często towarzyszą inne dzieci, czyli ich rodzeństwo. O nich też nie zapominamy, bo te dzieci też towarzyszą swojemu rodzeństwu, obserwują to cierpienie dziecka, swojego brata czy też siostry. To jest ważne, żeby dać wsparcie, porozmawiać i też takie dzieci zapraszamy do świetlicy Jaskółka, żeby też oprócz tego, że te dzieci, które tracą kogoś bliskiego, mamę, tatę, babcię czy dziadka i trudno sobie radzą z tą żałobą, to też dzieci, które towarzyszą choremu, właśnie swojemu bratu, siostrze, mamie, tacie, to też takie wsparcie mogą u nas uzyskać w postaci świetlicy Jaskółka. Świetlica Jaskółka to są to spotkania, które mamy raz w tygodniu, w środy, od 16 do 18.30. Są to zajęcia różnego rodzaju, bo oprócz tego wsparcia psychologicznego przez różne warsztaty, wsparcie indywidualne, organizujemy zajęcia takie jak warsztaty kulinarne, warsztaty artystyczne, sportowe. W zależności od umiejętności i możliwości finansowych organizujemy też inne wyjścia, czy też do kina, do Nadleśnictwa Kłodawa, z którym też współpracujemy. Także wszelkie możliwe sposoby uatrakcyjnienia czasu dla tych dzieci i dania im radości.
Mamy dział pobytu dziennego, w którym przybywają osoby najczęściej chore na Alzheimera, ale także inne, na przykład z demencją starczą, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować pod nieobecność swoich bliskich w mieszkaniach, w domach. Stąd to zaopiekowanie też już od przynajmniej kilkunastu lat tymi chorymi, co sprawia, że rodziny mogą normalnie funkcjonować, a te osoby także mają proces łagodnego, że tak powiem, przechodzenia przez chorobę w sytuacji, kiedy mają stałą opiekę w domu, rodziny, tutaj zespołu, który się tym zajmuje.
A czy wy, spotykając się z takim nieszczęściem, z chorobami, z tragedią, sami nie potrzebujecie takiej pomocy psychologicznej? To nie odbija się na waszej psychice?
Wolontariuszka Halina Leśniewska. Ja posługuję w hospicjum od 7 lat. Jestem przy łóżku chorego. Nie potrzebuję żadnej pomocy psychologicznej, dlatego że moją pomocą tutaj psychologiczną jest msza święta, z której korzystam przed pójściem do chorych. Jest to ten czas, kiedy napełniam się Bożą miłością, którą mogę zanieść do chorych i dzielić się z nimi, ale muszę to robić wszystko bardzo mądrze i rozsądnie, ponieważ nie wszyscy są wierzący, nie wszyscy są praktykujący. Więc posługując przy chorych, muszę bardzo delikatnie wyczuć daną osobę, czyli muszę mieć ogromną empatię w stosunku do tej osoby i miłość, która musi być widoczna, że nie jest maską, tylko jestem prawdziwą osobą, której zależy na osobie chorej. Czyli są różne formy rozmowy z osobą chorą. Ja jestem wędkarką, więc mężczyźni, jeżeli leżą, to na ogół zawsze próbuję ich spytać, czy są wędkarzami. Jeżeli są wędkarzami, to jestem szczęśliwa, ponieważ mamy wspólny temat, o którym możemy mówić godzinami. No więc wiadomo, że to jest bardzo ważne do nawiązania kontaktów. Są kobiety starsze, które są krawcowymi, a ja staram się do chorych przychodzić ubrana w miarę ładnie. Więc też, co to za szef, a jak to? Ja mówię, że mama też była krawcową, no i też temat się rozwija. I tak pomalutku zdobywam zaufanie chorego i posuwamy się dalej. Więc jeżeli ja na przykład widzę, że leży różaniec przy chorym i chory pragnie się modlić, no to wtedy zapytam, tak? Z delikatnością. Są osoby niewierzącymi, ale słuchając obok rozmów, potrafią też zapytać, włączyć się. I miałam na przykład taki przypadek, kiedy chory czekał na bliską sobie osobę i patrzył w drzwi. I chciałam z nim porozmawiać i zapytałam, czy mogę usiąść, czy możemy porozmawiać. Nie. I on przez kilka dni patrzył i patrzył w te drzwi, nikt się nie zjawiał. I któregoś dnia pozwolił, żebym usiadła i porozmawiała. Okazało się, że jego dzieci były za granicą i on czekał i się nie doczekał, ale zaczęliśmy rozmowę. I pamiętam, że on mnie badał. Badał mnie na tyle, że chciał zdobyć moje zaufanie i tutaj ja szłam bardzo taką delikatną, okrągłą drogą. I on do mnie w pewnym momencie powiedział, czy możesz przynieść mi poduszkę i podłożyć mi pod nogi. I ja powiedziałam, ależ tak, oczywiście, nie ma problemu. Pobiegłam po jasieczek, przyszłam i odsłoniłam kołdrę. I w tym momencie on cały czas mnie obserwował i patrzył się na mnie. I ja zobaczyłam, że on nie ma stóp. Więc pamiętam, że moja reakcja była taka, że tylko wewnętrznie powiedziałam, Jezu, jak zobaczyłam te kikuty. A do niego się uśmiechnęłam i powiedziałam, czy ja dobrze podłożyłam tą poduszeczkę, czy tak będzie dobrze? On z takim uśmiechem mówi, tak, to jest bardzo dobrze. I w ten sposób właśnie zdobyłam jego zaufanie. I to był człowiek tak poraniony, odrzucony przez rodzinę, tułający się po ulicach i praktycznie bardzo pragnący gdzieś poznania Pana Boga, ale tego Pana Boga dobrego, ponieważ jemu przedstawiono Pana Boga jako tego groźnego, który tylko karze. No i tak pomaleńku zaczęliśmy rozmawiać na temat wiary.
Elżbieta Płonka, lekarz rodzinny, ale także dyżurujący w hospicjum stacjonarnym i pracujący też w hospicjum domowym. Co mogę powiedzieć? No lekarz na pewno jest tutaj bardzo ważną osobą, ponieważ no, trzeba prowadzić leczenie przede wszystkim bólu. Łagodzić odczucia bólu, ale także niepokój. A także udzielać jakiś rad, więc to jest, lekarz jest w hospicjum w tak zwanym ostatnim okresie życia człowieka. To jest taki specyficzny lekarz i często dotykający już chłodnej dłoni i chłodnego czoła, czyli stwierdzający tak naprawdę odejście. Nazywamy to zgonem, tak, po medycznemu. Obciążeniem psychicznym jest patrzeć na to cierpienie duże, które towarzyszy tym chorobom, a zwłaszcza nowotworowym i w ostatnim stadium życia. Na pewno jest to ogromne współczucie, bo jesteśmy przecież ludźmi i nie można być człowiekiem przechodzącym obok bez wrażliwości. Też pozostają w naszej pamięci ci ludzie, dlatego że często jest tak, że przebywają długo. Bywają krócej, jak jesteśmy w domu, odwiedzamy tych chorych, to też widzimy ich w domu, potem mamy ich w ostatnich dniach ich życia na oddziale.
Tu mamy trzy rodzaje hospicjów. Oddzielnie kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego mówimy o trzech. I tak też my traktujemy i zespoły są dostosowane do współpracy z rodzinami i tymi chorymi z tych trzech rodzajów hospicjów. To jest hospicjum stacjonarne, czyli to, co się nazywa oddziałem. Niektórzy mówią oddział szpitalny, tu po rozbudowie mamy 17 łóżek. Jest hospicjum domowe dla dorosłych, w tej chwili jest ponad 30 osób objętych opieką. I hospicjum domowe dla dzieci, mamy w tej chwili pod opieką 15 dzieci. Więc gdyby tak zliczyć tylko te hospicyjne sprawy, to jest około 60 pacjentów, plus to, co nie jest kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli dział pobytu dziennego, ja to tak nazwałem wcześniej. To jest nasza inicjatywa hospicyjna, podobnie jak dzieci objęte opieką w tym programie Jaskółka. W tamtym programie jest około 30 dzieci. To się waha różnie. Z kolei w dziale pobytu dziennego to jest w granicach od 16 do 20 osób. Czyli gdybyśmy chcieli wszystkich zliczyć, to jest około 100 osób codziennie lub regularnie otrzymuje pomoc ze strony hospicjum. To są zbiórki publiczne, to jest akcja Pola Nadziei, które są znane gorzowianom i nie tylko. To jest także akcja 1%, czyli pozyskiwanie środków z podatków od osób fizycznych. W tym ostatnim przypadku jest to kwota około 450 tysięcy i mniej więcej na tym samym poziomie jest to od kilku lat. Są to też darowizny osób fizycznych, darowizny osób prawnych i rzeczowe, i finansowe. Jeżeli chodzi o rzeczowe, dla przykładu otrzymaliśmy w ubiegłym roku wyposażenie dla nowej świetlicy, nowej lokalizacji świetlicy Jaskółka od firmy IKEA, która wyposażyła nam w 100% praktycznie całą świetlicę. To jest bardzo znaczące dla nas wsparcie, bo to jest prawie 20 tysięcy złotych. Są też członkowie wspierający. Wspomnę tu na przykład o pięknym przykładzie ICT Poland z Kostrzyna, gdzie znaczna część załogi jest naszymi członkami wspierającymi. W sumie to jest kilkaset złotych co miesiąc, razy 12 miesięcy to jest ładnych kilka tysięcy złotych w skali roku. I wiele innych rzeczy, na przykład programy pomocowe, jakie ogłasza na przykład ministerstwo, obojętnie które, czy na przykład gminy, gmina Gorzów Wielkopolski Miasto, które nas wspiera, także Urząd Wojewódzki czy Urząd Marszałkowski. W niektórych sprawach pozyskujemy sami środki, tak było, jest w przypadku rozbudowy. To pozyskaliśmy środki poprzez Urząd Marszałkowski z Unii Europejskiej. Trudnością czy problemem w tym przypadku jest to, że one zostały przyznane rok temu, a do tej pory, pomimo że inwestycja praktycznie się kończy, nie dostaliśmy ani złotówki zwrotu, czyli musieliśmy zapewnić wkład własny, że tak powiem. To rozliczenie idzie w tym Urzędzie Marszałkowskim strasznie wolno i to chcę mocno podkreślić, że jest to dla nas bardzo dokuczliwe, prawda? Nie znamy przyczyn, dla których tak się dzieje. Podobno Urząd Marszałkowski jest zawalony robotą, ale jeżeli jest zawalony robotą, to znaczy, że nikomu nie weryfikuje tych środków i wszystkie płatności taki sobie tworzy własny obraz, ulegają totalnemu zastojowi.
Zbigniew Bodnar, Radio Zachód.